Sztuki dawne i współczesne. Poleca Justyna Nowicka.
Dzisiaj zabieramy Państwa na Wawel. Wawel jest wasz. To tytuł odbywającego się po raz trzeci interpretacyjnego festiwalu w Zamku Królewskim na Wawelu. Bogumiła Wiśniewska, producentka festiwalu, dzisiaj jest moją i Państwa gościnią. Kłaniam się, dzień dobry.
Dzień dobry.
To może zapytam najpierw ogólnie o tegoroczną ideę festiwalu.
Tegoroczny festiwal ma bardzo rozbudowaną nazwę. Z jednej strony to Festiwal Nowoczesności, ponieważ Festiwal Wawel jest wasz, otwiera opowieść o współczesności i nowoczesności w tym ostatnim kwartale tego roku. To zapowiedź nadchodzących wystaw. Kontynuacji wystawy Abakanowicz, tym razem Abakanowicz w sali senatorskiej, zestawienie Abakanów i Arrasów. To zapowiedź otwieranej już wkrótce interwencji artystycznej Obraz Czas, prezentacji obrazów Romana Opałki, ale i to, co najbardziej zaskakujące, a więc pokaz stałej naszej wawelskiej kolekcji sztuki nowoczesnej, zatytułowane A może by coś innego. To również zapowiedź zbliżającej się konferencji naukowej, debaty eksperckiej poświęconej roli prezentowania sztuki współczesnej w rezydencjach królewskich i w muzeach sztuki dawnej. Jest to tendencja, którą obserwujemy w muzealnictwie coraz częściej i z głębokim zainteresowaniem śledzimy, jak dzieje się to zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dlatego też postanowiliśmy w tym roku zorganizować tego rodzaju spotkanie naukowe i właśnie publicystyczne. Oprócz tego to odpowiedź na to, czym jest rezydencja królewska, czy królowie byli kolekcjonerami, czy byli marszandami w współczesnym rozumieniu tego słowa, czy wspierali twórców i czy artyści w XVI i XVII wieku tworzyli prace na zamówienie królewskie. Wiemy, że Zygmunt Stary i Zygmunt August zapraszali do współpracy współczesnych sobie artystów z całej Europy. Byli to malarze, rzeźbiarze, architekci, muzycy, kucharze. Dwór Jagiellonów był bardzo żywym miejscem, można powiedzieć, że centrum kultury. Nawiązując do tych doskonałych tradycji XVI-wiecznych, budujemy współczesną rezydencję królewską.
Tym razem nie tyle malarstwo, które no, wydaje się najbardziej tutaj naturalne, a przynajmniej no, dość naturalne w tym kontekście, mieliśmy już z nim do czynienia, ale no, takie sztuki, które towarzyszą temu królewskiemu medium, można powiedzieć.
W tym roku na rezydencję artystyczną zaprosiliśmy trzy artystki. Są to Anna Orska, twórczyni biżuterii, Joanna Hawrot, artystka konceptualna tworząca reinterpretację japońskich kimon oraz Alicja Śmietana, współczesna skrzypaczka, która na potrzeby festiwalu stworzyła reinterpretację barokowych utworów muzycznych.
Anna Orska, projektantka biżuterii.
Spotykamy się, no właśnie, spotykamy się nie w butiku, ale będziemy rozmawiać o biżuterii. Spotykamy się w miejscu naprawdę niezwykłym, chociaż sporo tu jest w zbiorach biżuterii, więc chcę zapytać o Pani spotkanie na Wawelu i o te rezydencje, o te prace, emocje i doświadczenie.
Kiedy dostałam telefon z taką propozycją, nie ukrywam, że uniosłam się delikatnie nad ziemią, że jest to możliwe. Byłam zachwycona. I ten zachwyt był niewspółmierny do tego, czego doświadczyłam, jak odwiedziłam tu Wawel razem z kustoszami. Zostałam tu potraktowana jak królowa, oprowadzono mnie w różne tutaj zakątki, opowiedziano wszystkim. Miałam też możliwość zejścia do skarbca, więc...
Który notabene jest zamknięty.
Dokładnie. Więc naprawdę poczułam się niezwykle. Ja mam też coś takiego, że sobie pamiętam, chodząc po Wawelu, wyobrażałam siebie, czasami tak mam, w tamtych czasach, żeby się trochę przenieść w inne miejsce i to zejście do właśnie skarbca, gdzie nie ma ludzi, nie ma osób zwiedzających, daje taką możliwość. Więc to myślę był taki początek, żeby poszperać trochę w historii, ale głównie szukałam w strukturach i w materiałach, żeby się zainspirować.
Bardzo. Nie miała Pani, przepraszam, wchodzę w słowo, nie miała Pani jakiegoś gotowego planu, czy wyobrażenia, czy chociaż kierunku?
Absolutnie nie, bo myślę, że to, co na początku miałam w głowie, a to, z czym wyjechałam z tego miejsca, to są dwa zupełnie inne światy. Tutaj głównie zainspirowały mnie takie triangulowe, trójkątne kształty, które się w wielu miejscach pojawiają. One są centryczne, charakterystyczne zresztą dla renesansu. Ja je tak skonstruowałam, że mają w samym centrum osadzone perły naturalne i facetowany kamień, szlifowany, smoki, kwarc, który jest lekko transparentny, ale też w kolorze złota. Więc całość ma też taki sznyt jubilerski z tamtych czasów, bo perły były szalenie w tamtych czasach modne. A ten trójkąt też dość rzadko używany w jubilerstwie ze względu na swoje ostre kształty, multiplikowany, zestawiany ze sobą w różne ciągi geometryczne, daje sporo fajnych możliwości. Ten naszyjnik jest bardzo duży, bo faktycznie sięga prawie do pępka. Można go przekręcać na plecy, czyli możemy eksponować go super po prostu z tyłu, a wcale nie z przodu.
Ja sobie jest ciężki.
Troszkę waży.
Bardzo lubię ciężką biżuterię, więc ja tak dopytywałam z nadzieją.
Jest trochę ciężki, ale bez przesady. Natomiast daje sporo możliwości takich też stylistycznych do noszenia. Ja sobie tą jagielonkę wyobraziłam w tych współczesnych czasach. Starałam się zrobić to tak, żeby ona tą biżuterię chciała nosić. A z drugiej ze strony bardzo mi też zależało na tym, żeby ten kształt charakterystyczny w tej chwili dla mnie i bardzo mi się będzie też kojarzyć z tym miejscem, przemycić do współczesności. Czyli żeby można było ten kawałek tej historii w przyszłości być może nosić na sobie i trochę w ten sposób też myśleć o tym miejscu i o niej samej.
Czyli nie interesowała się Pani zrobieniem jakiejś repliki, jakiegoś cytatu historycznego? Cytat mówię o czymś absolutnie dosłownym.
Absolutnie nie. Tutaj po rozmowach doszłam do wniosku, że robienie repliki nie ma chyba sensu. Myślę, że nie zostałabym do tego projektu zaproszona. Zresztą nawet zadanie w ten sposób nie brzmiało, żeby to w ten sposób do tego podejść. Zresztą techniki, surowce z tamtych czasów niekoniecznie by mi pewnie pozwoliły na zrobienie identycznej kopii czegoś, co już tutaj funkcjonuje. Zostałam poproszona o zrobienie unikatu, czyli jednej sztuki biżuterii, która będzie znajdować się w zbiorach w Wawelu.
Ten królewski splendor, ale dla królowej. Pytam o to, no bo jednak mówimy królewski splendor i widzimy jakiegoś faceta z wąsami, prawda, albo bez wąsów, no bo prawda, w renesansie to może raczej broda albo nic, tak próbuję, od razu przelatuję w pamięci różne portrety, no to brody się pojawiały, wiadomo, starożytność była inspiracją, więc no ten wątek kobiecy wcale nie jest oczywisty przecież.
Oczywiście, że nie. Ja sobie wyobraziłam, i to myślę, że mi bardzo przyświecało,
no właśnie, jakiś taki obraz,
że mamy Jagiellonkę z tamtych czasów, ale Jagiellonkę, gdyby żyła w dzisiejszych czasach, w co bym ją mogła ubrać? Ja sama, ze swoją inspiracją, z tym, co wiem, czego tutaj doświadczyłam, bo to jest bardziej o emocjach i strukturach i takich zmysłach. A z drugiej ze strony widzę też taką możliwość, żeby ten naszyjnik ubrać dzisiaj. Wcale nie ubierać tak znakomitej, wybitnej osoby z rodu królewskiego, ubrać go wręcz do codziennych rzeczy, zderzyć to bardziej modowo, pokazać, że można go nosić w dzisiejszych czasach i sobie widzę takie dwie postaci i ten czas, który minął, jak bardzo wszystko się zmieniło, jakie my mamy odczuwanie wobec tego, co było kiedyś, a jakie mamy możliwości dzisiaj i jaką mamy wyobraźnię do noszenia rzeczy.
A jeśli chodzi o tę postać kobiecą, to właśnie myślała Pani o Annie. Ona przecież miała siostry, jej matka była też znakomitą osobą, też królową.
Ciężko nie myśleć o wszystkich kobietach. Myślę, że gdzieś ta Anna cały czas była pod moimi powiekami. Z tą myślą zresztą...
Zachowały się też portrety i biżuteria.
Tak.
Oczywiście nie za wiele.
Tak, nie za wiele. Jest tam też, ponieważ większość z tych naszyjników królewskich się zachowała. Nie zachowały się inicjały Anny Jagiellonki. I ja je umiejscowiłam w tym naszyjniku.
Czyli dedykacja jest.
Tak, umiejscowiłam, dlatego że pomyślałam sobie w takim wypadku, jeśli się nie zachowały, jeszcze nie trafiły tutaj, być może już ich nie ma, być może są gdzieś na świecie, to po prostu należałoby by je umiejscowić w tym naszyjniku. W tym naszyjniku też się pojawiały takie struktury, bo szalenie mi się podobały wszystkie arasy, wszystkie tkaniny, gobeliny z tamtych czasów. Struktura, która pojawia się na metalu, też jest po prostu zaczerpnięta tutaj z tego miejsca. Bardzo dużo mam też właśnie takich nawiązań, że jest połysk z matem, powierzchnie satynowe, satynowe, właśnie takie strukturalne, gdzie widać wątek i osnowę, różnego rodzaju plecenia, to w szczególe jak się człowiek przyjrzy, to po prostu jest widoczne i myślę, że dodaje też takiej kontrastowości, bo białe perły i naturalne, i nieregularne takie barokowe, zderzone z tym połyskliwym, facetowanym kamieniem smoki kwarc powodują, że ten naszyjnik nie jest super kolorowy, ale jednak ma różnego rodzaju bliki, które moim zdaniem znalazłyby się i w tamtych, i w dzisiejszych czasach.
Lubi Pani pracować tematycznie, lubi Pani pracować cyklami. Czy któraś z realizacji w Pani dossier jakoś byłaby bliska?
No to ja mam chyba kilka odpowiedzi. Jakbym się cofnęła i pomyślała sobie, czy miałam podobne jakby zadanie kiedyś, to oczywiście miałam je. Robiłam 12 albo 10, już teraz nie pamiętam, naszyjników unikatowych dla Ostrowa Tumskiego z drewna z czasów Mieszka I, które zostało wyjęte z grodów. I my z tego drewna w pracowni wykonywaliśmy te unikaty i one w tej chwili krążą po Polsce, po świecie i promują to miejsce. Było to niezwykłe zadanie, ponieważ trzymając to drewno też musieliśmy sobie wyobrazić, co my tak naprawdę mamy w dłoni. Byliśmy trochę przerażeni, ale im dalej prace trwały, tym więcej nam się po prostu przejawiało możliwości. Ta praca tematyczna też wynika z tego, że ona pozwala mi się trochę zagłębić w różnego rodzaju techniki, surowce.
Wspaniale.
I ja się w tym zagłębiam, ja się w tym fascynuję, ten jeden kawałek sobie tak rozbieram jak cebulę i wówczas też widzę więcej rzeczy.
Tak, myślę, że to właśnie definiuje Pani pracę i sprawia, że jest wyjątkowa ta droga.
Znaczy, dla mnie chyba najważniejsze w tym wszystkim jest to, oczywiście super, jak ta biżuteria się podoba, jak kobiety ją noszą, jak one sobie to miksują, ale z drugiej ze strony patrzę też na to bardzo egoistycznie. Dla mnie to za każdym razem jest egzotyczna podróż. Przy naszyjniku z Zamku Królewskiego w Wawelu przyniosłam się w czasie. To też jest dla mnie przygoda. Jeśli jadę szukać rzemiosł na świecie, to też się tam zagłębiam. Po prostu zagłębiam się na tyle, na ile potrafię. Zawsze oczywiście jest lekki niedosyt, który powoduje, że coś można zrobić inaczej, można zrobić lepiej, bardziej zgłębić, ale jest jakiś czas, który powoduje, że trzeba się zatrzymać. I ten czas czasami mi pomaga, bo można gdzieś zabrnąć jakiś zaułek, ale czasami czuję lekki żal, że to koniec. Natomiast ja w ten sposób się po prostu sama rozwijam jako projektantka i to mnie fascynuje, że szukam sobie takich materiałów, surowców, czy miejsc jak Zamek Królewski w Warszawie, które też mnie rozwijają i pokazują mi, że ja sama zaczynam mieć swoich mentorów, jakieś autorytety, jakieś produkty, które mnie zastanawiają, czy nawet tutaj w muzeum przedmioty, które są dla mnie fenomenalne. Ale przez to, że ja się zagłębiam, mogę się nim bardziej przyjrzeć i dostrzegam rzeczy, których bym normalnie nie dostrzegła, gdybym tu się pojawiła. A przecież jestem tutaj nie pierwszy raz, więc bardzo lubię to takie szperactwo, łowiectwo, takie po prostu zagłębianie, rozdrabnianie i to, co mnie tak naprawdę potem inspiruje, jest tylko jakimś elementem, a to, co się dzieje w głowie, na kartce, z możliwościami technologicznymi, to jest zupełnie inny świat.
No to prawda. Tak, i jeszcze na koniec zapytam, nad czym Pani teraz pracuje, już wychodząc z Wawelu, jaka będzie następna kolekcja, dokąd Pani nas zabierze?
Następna moja kolekcja, premiera pojawi się w październiku. To jest kolekcja, którą wykonałam w Gwatemali, w szlifierni, z jednym ze szlifierzy. I pierwszy raz w swoim życiu i w całej mojej karierze mam takie poczucie, że jeśli ta kolekcja się przyjmie, to tej rodzinie i temu człowiekowi wszyscy będziemy mogli zmienić życie. I to jest jedyny taki chyba moment w marce, kiedy to nie jest po prostu takie zwykłe zlecenie, tylko taki też emocjonalny mój stosunek do tego miejsca i do tego człowieka, bo bardzo by mi zależało, żeby faktycznie tak było. Ta kolekcja została wyszlifowana pod wulkanem w Antigui z jadeitów, wielkich kamlotów i ma taki lekki rys, bardzo współczesny.
Joanna Hawrot.
Doskonale, właśnie to jest to. Tuż przed premierą Pani wawelskiej kolekcji, nazwijmy ją tak, chcę zapytać przede wszystkim o inspirację, bo jednak Pani taka życiowa inspiracja, czyli forma kimona, no może nie jest bardzo oczywista w kontekście kolekcji zamku, mimo że wschód tutaj bardzo wybrzmiewa w tym miejscu.
Przede wszystkim ja się bardzo cieszę, że Wawel zaprosił nas do takiego projektu, w którym mamy szansę, ja miałam szansę obcować z kolekcją arrasów Zamku Wawelskiego i bezpośrednio moja inspiracja pochodzi z sali senatorskiej, z arrasów, które możemy tam oglądać. Tam też będzie miał miejsce performance już tę sobotę, więc ja zafascynowana tymi flamandzkimi tkaninami postanowiłam stworzyć swój własny arras. Wykorzystałam symbolikę roślinną i zwierzęcą, którą odnalazłam na arrasach sali senatorskiej i stworzyłam swoją własną kompozycję, która jest utrzymana w kolorystyce czarno-czerwonej i biało-czarnej. Z intencją skorzystałam z tych właśnie kolorów, czerwień jako kolor władzy, jako kolor królewskości i tutaj moja wielka inspiracja z jednej strony arrasami wawelskimi, z drugiej strony postacią Anny Jagiellonki, królowej Polski, władczyni, więc przywołujemy do życia też jej postać i mówimy o jej kobiecości, o jej królewskości, o tym, jaką kobietą była, z czym się zmagała. Widzimy kobietę dumną, dostojną, ale też szalenie religijną, niejako
nieszczęśliwą.
Nieszczęśliwą poprzez to, że z jednej strony rzeczywiście nie udało jej się urodzić potomka i rzeczywiście ta część tej historii jest bardzo ważna. Postanowiłam stworzyć współczesną wersję Anny Jagiellonki i ubrać ją w te arrasy, w mój arras, który jest tkaniną królewską, ale dedykowaną współczesnej królowej. Ta praca nad arrasami była dla mnie szalonym wyzwaniem, ponieważ rzeczywiście te prace trwały ponad pół roku. Ja badałam te tkaniny flamandzkie, wybierałam określone przedstawienia zwierząt, określone inscenizacje. To, co mnie bardzo inspirowało i nadal inspiruje, to ta relacyjność pomiędzy łowcą i ofiarą, bo my widzimy bardzo symboliczne, krwawe przedstawienia w świecie zwierząt, które jakby dialogują z całym krajobrazem roślinnym, który może się wydawać bardzo bajkowy, bardzo idylliczny, ale w środku, jak się przypatrzymy, tam się rozkrywają bardzo intensywne, krwawe sceny walki dobra ze złem. I tak naprawdę o tym jest ten arras, o tej odwiecznej walce dobra ze złem.
Wspaniała opowieść, no właściwie taka jak na arrasie, ale rozumiem, że te inspiracje nie mają charakteru dosłownych cytatów, tylko są już rozwinięciem tematu pani własnym językiem.
Tak, ja też tak w taki sposób właśnie projektuję tkaniny, że na podstawie zainspirowana określoną pracą tworzę swoją własną kompozycję, która już jest przetłumaczona na język współczesny, dlatego kolorystyka też mocno odbiega od tradycyjnych kolorów arrasów, dlatego jakby postprodukcja tej tkaniny, sposób zakomponowania również jest taki autorski i bardzo współczesny, bo właściwie nam jako twórcom zależy na tym, żeby mówić do współczesnego odbiorcy, żeby pokazać, co on jako współczesny człowiek może wziąć do współczesności z tego dziedzictwa, żeby stworzyć wizualnie czytelną, współczesną jednak opowieść.
A proszę powiedzieć, jakie to jest doświadczenie, bo no nie znam szczegółów, ale wyobrażam sobie, że pani je ma, ubierać ludzi władzy. To są bardzo szczególne postaci w życiu społecznym. Różne osoby noszą pani pracę, pani kimona. Często, jak sobie wyobrażam, tutaj już proszę mnie korygować, część z nich może wykonywana jest no właśnie na jakieś specjalne zlecenie.
Ja w swojej pracy od lat wychodzę z założenia, że ubrania dają nam moc, że są to ubrania do zadań specjalnych, mówię o swoich kolekcjach, które dodają odwagi, siły i mocy moim kobietom i nie tylko kobietom. I właściwie tworząc kolekcję, tworzę cały rys postaci, charaktery, tworzę też światy dla tych bohaterów i tak też było w tym przypadku, więc wybór Anny Jagiellonki, która jest symbolem kobiecości, silnej kobiecości, kobiecości, która dała sobie radę w bardzo trudnych czasach, która sobie też dała radę w świecie rządzonym przez mężczyzn, jest dla nas kobiet tutaj współczesnych bardzo ogromnym wzorcem.
Czyli myślała pani właśnie o tym, żeby jej dodać siły tym stroniom.
Oczywiście, dlatego jakby jej kostium jest monumentalny. To jest bardzo długa spódnica z bardzo długim trenem, który łączy się we flagę, która jest takim manifestem, sztandarem. I ona, jak Anna Jagiellonka dzierżyła berło, to Marta Ziółek, nasza performerka, będzie dzierżyć ogromną flagę. To jest gorset, który z jednej strony pokazuje elementy jej kobiecości, układa się w charakterystyczny krzyż, a z drugiej strony ma bardzo obcisłą stójkę, która w tamtych czasach właśnie powstrzymywała, trochę blokowała kobiecy głos. Więc ja korzystam z określonych symboli, które z jednej strony należały do Anny Jagiellonki z tamtych czasów, ale też są szalenie współczesne w tych czasach.
Wbrew pozorom, korzystając, czerpiąc z tej całej historycznej symboliki, mogłaby Pani ubrać współczesną władczynię dziś tym strojem?
Tak sądzę. Przede wszystkim też to, co znajduje się na tych tkaninach, ten też dobór barw, dodaje siły. I o to chodzi tak naprawdę w świadomym noszeniu ubrań w ogóle, żeby korzystać z tego rodzaju propozycji, które nas witalizują na co dzień, dodają nam mocy i pomagają w takiej codziennej ekspresji. To jest core mojej twórczości i ta filozofia from fashion to art. Przetłumaczanie sztuki, w tym przypadku sztuki dawnej, na język współczesnej mody jest moim takim znakiem rozpoznawczym i taką przestrzenią, w której rzeczywiście ja się czuję najlepiej i czuję największą misję.
Wróciłabym jeszcze do samej idei prezentowania sztuki współczesnej na Wawelu. Powiedziałaś bardzo ważną rzecz, że to się staje takim ważnym, istotnym tematem w rezydencjach królewskich, no, między innymi, ale o takich tutaj dzisiaj rozmawiamy, właściwie w całej Europie jest to pewna tendencja. Jak sobie to tłumaczyć? No, jesteś promotorką tej sztuki w Zamku Królewskim, więc myślę, że tutaj no, pewnie niejedną refleksję masz na ten temat.
Sztuka współczesna jest odpowiedzią na sztukę dawną. W pewnym sensie jest jej kontynuacją, a na pewno jest bardzo mocno inspirowana tym, co działo się w sztuce w poprzednich wiekach. Nie wszystko możemy pokazać w Zamku Królewskim na Wawelu. Nie wszystko nawet może nie tyle pasuje, ale nie każda opowieść jest opowieścią, która na Wawelu może być pokazana. My chcemy być konsekwentni w naszych działaniach. Wierzymy, że sztuka jest jedna i rezonuje z tym, co działo się na Wawelu i w Polsce, czy w Europie kiedyś. Chcemy, aby ta współczesna linia narracji, ta opowieść była dopełnieniem tego, o czym mówiła sztuka dawniej. Staramy się skupiać na światopoglądzie, staramy się skupiać na definiowaniu człowieczeństwa, jego duchowości, roli, którą sztuka odgrywa w identyfikowaniu samego siebie, budowaniu tożsamości kulturowej i takiej po prostu człowieczej we współczesnym świecie.
Czyli w gruncie rzeczy jest to solidnie podbudowane taką nieomal filozoficzną refleksją, żeby nie pokazywać wszystkiego, a no właśnie kierować się jakimiś kryteriami. A jakie one byłyby zatem? Bo nie chcę pytać, czego byś nie chciała pokazać na Wawelu.
Bo to nie o tym jest odpowiedź, no. Czego nie chcemy. Chciałabym pokazywać to, co dopełnia historię. Mhm. Chcemy, aby opowieści sunte w skarbcu koronnym, w zbrojowni królewskiej, w komnatach królewskich były opowieściami o tym, co tu i teraz. Mhm. Pamiętajmy o tym, że rezydencja królewska była miejscem, w którym mieszkali ludzie, a więc była tak naprawdę przestrzenią takiego życia codziennego. Oprócz tej części reprezentacyjnej, oprócz ceremoniału królewskiego, ludzie tam po prostu żyli, spali, gotowali, zakochiwali się, podróżowali, zbierali różnego rodzaju doświadczenia, czytali książki i opowiadali różne historie. I dla nas opowieść związana ze sztuką współczesną na Wawelu jest właśnie tym samym, czym sztuka była w XVI i XVII wieku. To opowieść o tym, co tu i teraz, opowieść o otaczającym nas świecie. Staramy się dodawać ten komentarz do współczesności właśnie przy wykorzystaniu tych środków artystycznych, które są dla nas możliwe. A więc nie celujemy na oślep, nie wybieramy każdej propozycji, tylko staramy się...
I też nie chodzi o dosłowność, prawda? Bo można by kierować się też takim kryterium, że coś na przykład nawiązuje do zbiorów wawelskich.
Nie, szukamy właśnie opowieści, szukamy narracji. Myślę, że tutaj dobrym przykładem będzie interwencja artystyczna Romana Opałki Obraz Czas.
A więc kiedy opowieść
od 16 października, więc te tego samego dnia, kiedy otwieramy zarówno wystawę Magdaleny Abakanowicz, jak i prezentację naszej kolekcji sztuki nowoczesnej. Obraz Czas, Roman Opałka na Wawelu. To opowieść o upływającym życiu, o upływającym czasie, ale to również opowieść o tym, że to życie, czas i historia ciągną się przez wieki, że ta opowieść o tym, kim jesteśmy, tak naprawdę nieustająco się powtarza. Ona oczywiście zmienia swoje oblicze. Ciężko porównać życie w XVI wieku do życia w XXI wieku, ale równocześnie te ważne kwestie życiowe, takie ulotne, z którymi każdego dnia musimy się konfrontować, są aktualne zarówno dzisiaj, jak i myślę były aktualne w tym XVI i XVII wieku, co dla nas jest niezwykle ważne. Roman Opałka miał świadomość śmiertelności, miał świadomość ulotności
Można powiedzieć, że cała jego sztuka jest takim wanitatywnym gestem.
Trochę, jest nieco prawda? Oczekiwaniem na to, kiedy to się wydarzy. I malowaniem kolejnych liczb z pełną świadomością, że kolejna namalowana liczba, cyfra to upływający czas. Na Wawelu ten czas również upływa. I tutaj na Wawelu możemy poczuć te przemijające lata, przemijające wieki, zapoznając się ze sztuką dawną. I zatrzymując się w czasie naszej wędrówki po komnatach, zderzamy się zupełnie nagle i niespodziewanie ze sztuką współczesną, ze sztuką, która opowiada o tym uciekającym czasie. Tak samo było w wypadku zderzenia ze sztuką Marcina Maciejowskiego, który pokazywał, jak współczesny odbiorca postrzega wystawy wawelskie. Jak
tak, tutaj sporo też poczucia humoru. Od razu się uśmiecham, kiedy sobie wizualizuję pracę Marcina. Bardzo szczególny jest jednak to humor, prawda?
Tak, oczywiście, ale...
On nie jest na kolanach. To znaczy jest i nie jest na kolanach przed Wawelem.
I to są też te nasze wybory, na które stawiamy. Pokazujemy, jak można interpretować zamek. Jak można w ogóle interpretować muzealnictwo. Czy współpraca z Agatą Kus, a więc stworzenie miniatury wawelskiej komnaty. Pokazanie zaplecza muzealnego w niewielkich rozmiarach. To również opowieść, którą chcemy pokazywać naszym odbiorcom. Pokazywać, że z jednej strony Zamek Królewski na Wawelu to z całą pewnością pomnik historii, pomnik kultury, miejsce skarbu i dziedzictwa narodowego. Ale to również miejsce, w którym jest przestrzeń na to, aby opowiadać i definiować, czym jest muzealnictwo, czym jest kolekcjonerstwo, czym jest nasze życie, jaki wpływ na nie ma sztuka. Dlatego też te interwencje artystyczne, te wystawy sztuki współczesnej i nowoczesnej na Wawelu. To właśnie mam na myśli, mówiąc o tym, że wybieramy bardzo precyzyjnie obrazy, dzieła sztuki, które prezentujemy. To nie chodzi o to, czego nie możemy pokazać, bo to nie chodzi o takie zasady, tylko o opowieść, którą snujemy i pokazujemy naszym odbiorcom.
Tak, musi być jakaś korespondencja, wcale nie estetyczna. Może powiedziałabym, że te estetyczne wybory, które w ogóle dzisiaj w sztuce nie są tymi najważniejszymi i w przypadku tego projektu też nie wydają się najistotniejsze, gdzieś są istotne, ale nie na pierwszym planie, ale właśnie to, o czym myślę, że próbujemy Państwu opowiedzieć, pewna duchowość, pokrewieństwo idei. Bałka oczywiście posługuje się tym motywem liczby, cyfry. Bałka już był, to prawda, Opałka będzie. Na szczęście lapsus w temacie mi się przydarzył, więc tak, trzymamy rękę na pulsie. Bardzo Ci dziękuję za tę korektę. Roman Opałka, który właśnie posługuje się, no można powiedzieć, jego sztuka jest przedstawiająca, ale przez ten gest powtarzania staje się właściwie taką nieomal abstrakcyjną kompozycją. No jeden z tych starych mistrzów już można powiedzieć. I do tego Magdalena Abakanowicz, rzeźba w plenerze, to co dla samej artystki też było niezwykle ważne. Jaki charakter będzie miała ta interwencja w samym wnętrzu zamku? Czy ta wystawa, druga odsłona naszego spotkania z Magdaleną Abakanowicz, będzie miała jakiś rozległy charakter?
Tak, współkuratorami wystawy są Natalia Koziara-Ochenduszko z Zamku Królewskiego na Wawelu i Andrzej Szczepaniak z Galerii Starmach, która jest współorganizatorem wielkiego pokazu abakanów w sali senatorskiej Zamku Królewskiego na Wawelu. To przede wszystkim stworzenie, myślę też zgodnie z życzeniem Magdaleny Abakanowicz, przestrzeni kontemplacyjnej. Przestrzeni, w której będzie możliwość zderzenia się z tymi jej wielkimi, potężnymi tkaninami, które zawisną w sali senatorskiej. I wybór tej sali nie jest przypadkowy. To nie chodzi tylko o jej rozmiary i możliwość eksponowania gigantycznych abakanów, ale przede wszystkim o zestawienie ich z arrasami wawelskimi. I sala senatorska jest jedyną salą, która w pełni wyposażona jest w arrasy wiszące we wszystkich przestrzeniach ściennych i międzyokiennych. I jak wiemy, Magdalena Abakanowicz, która swoje wielkoformatowe tkaniny tworzyła w latach 60., bardzo mocno inspirowała się arrasami wawelskimi.
Mówiła o tym.
Udało nam się znaleźć takie wypowiedzi, w których mówiła o tym, że dla niej tkaniny są odpowiedzią na arrasy wawelskie. Myślę, że ogromnym wydarzeniem był początek lat 60., kiedy arrasy wróciły do Krakowa z Kanady. O tym było głośno w mediach, o tym było głośno w prasie.
I na wystawie na Wawelu.
Abakanowicz musiała być tego świadoma, na pewno śledziła to, co dzieje się na bieżąco w kulturze. Stąd te jej abakany interpretujemy właśnie jako tą kontynuację i na ten wątek sama artystka nas w swoich wypowiedziach i notatkach naprowadziła. Takiego pokazu jeszcze nie było. No. Jeszcze nigdy nie pokazano abakanów artystki w zestawieniu z arrasami królewskimi, a więc to dla nas ogromne wyzwanie kuratorskie, ale też wielkie przeżycie móc pokazać te dwa różne rodzaje tkanin w jednej przestrzeni, do której one nie były wcale dedykowane, prawda? Bo to jest ogromna interwencja artystyczna i wprowadzenie abakanów do sali senatorskiej. Zresztą to nie tylko abakany, bo będą tam i płaskie tkaniny. Pierwsze przygotowywane na Biennale w São Paulo. Nie mamy pewności, czy te, które są prezentowane na wystawie, zawisły na tej głównej wystawie w São Paulo. Natomiast na pewno na tą wystawę były przygotowywane i na pewno odbyły tą wielką podróż przez ocean. Natomiast nie udało się nam znaleźć takich informacji, czy dokładnie te, które mamy wypożyczone, były pokazane. Natomiast na pewno tam były i na pewno wróciły z powrotem do Polski, o czym świadczą chociażby na zapisy na tylnej stronie tych gobelinów. Pokazujemy również gobeliny, które zaczynają się już robić trójwymiarowe. To jest ten moment przejścia od płaskiej tkaniny do form już przestrzennych, ale jeszcze nie trójwymiarowych, jak te wielkie, potężne abakany, które znajdą się w centralnej części sali. Co ważne, one będą w taki sposób wyeksponowane, aby można było je zobaczyć ze wszystkich stron. W stosunku czy o abakanach używa się takiego sformułowania fantazmat dotyku. To są tkaniny, które bardzo chce się dotknąć. Chce się je poznać i doświadczyć właśnie zmysłem dotyku. Jak wiemy, w muzeum jest to niemożliwe, stąd myślę, że to sformułowanie fantazmat jest szczególnie trafne w wypadku pokazów w muzeach sztuki dawnej, ponieważ możemy o tym marzyć, ale po raz pierwszy na Wawelu będziemy tak blisko tych tkanin. Będzie można rzeczywiście oko w oko się z nimi skonfrontować, zobaczyć, jak wygląda ich struktura, jak wygląda faktura tych tkanin, w których miejscach...
Są fascynujące.
Są fascynujące i są bardzo inspirowane cielesnością człowieka. Jak mówiła sama artystka, jesteśmy strukturami włóknistymi. Całe nasze ciało składa się z poszczególnych włókien, które budują strukturę. I takimi strukturami, jak nasze ciała, są właśnie potężnych rozmiarów abakany Magdaleny Abakanowicz.
To będzie duża wystawa. Wiadomo, że te abakany miewają potężne rozmiary, więc czasem wystarczy jeden, żeby zawrócić nam w głowach i zbudować przestrzeń.
Tkanin będzie łącznie 11 i będą prezentowane w naszej największej sali, która zostanie specjalnie zaaranżowana na ten pokaz. Co ważne, specjalnie zaaranżowana nie znaczy, że zmieni swój królewski, rezydencjonalny charakter. Naszym celem jest pokazanie, jak w takim jakże trudnym wnętrzu jest pokazać sztukę współczesną, tak aby ona doskonale korespondowała ze sztuką dawną. Takie jest nasze zadanie, taki jest cel też tej wystawy, aby skonfrontować różne rodzaje tkanin. Tkanin, które tak naprawdę w założeniu jako takie miały funkcje użytkowe, prawda? Bo tkanina jest jest sztuką użytkową i arrasy miały również takie funkcje dekoracyjne. One były traktowane na równi z malarstwem, ale jednak były to dzieła sztuki tkane. Tak samo tkactwo w wykonaniu Magdaleny Abakanowicz było na początku również definiowane jako sztuka użytkowa. Sama artystka uciekała od tego sformułowania. Ona chciała, aby to była sztuka wysoka, sztuki, żeby ją określać, te abakany, jako sztuki piękne, a nie właśnie użytkowe. Po latach jej się udało to osiągnąć. I kiedy tak naprawdę...
Zmusiła świat do zmiany po prostu tej kategorii.
Tak, zmusiła i następnie odeszła. Zrezygnowała zupełnie z tkactwa na rzecz rzeźby w różnych materiałach. Tak jakby jej misja już była skończona. Mm-hmm. Bardzo lubię sformułowanie, którego również używała Abakanowicz, że abakany to tkaniny jutra. Że one zapowiadają to, co w tkactwie, w tej pozornie kobiecej sztuce tak naprawdę się wydarzy. I rzeczywiście Abakanowicz udało się to zrobić. Nadeszło to jutro i pokazała, że kobiety są wielkimi artystkami, a tkanina wcale nie jest użytkowa, a wręcz przeciwnie, jest formą na pograniczu rzeźby, malarstwa, instalacji artystycznej, która nie tylko może być prezentowana w Galerii Sztuki Nowoczesnej, współczesnej, ale i w Rezydencji Królewskiej.
No bardzo jestem ciekawa, jak odpowiedzą na to arrasy Zygmunta Augusta, ten skarb i też wspaniałe dzieła sztuki użytkowej, bo one oczywiście ocieplały choćby te ściany, kiedy rzeczywiście było zimno tutaj. Może to być ciekawy pojedynek bardzo.
Myślę, że pełen wyzwań, pełen możliwości do kolejny raz interpretowania dziedzictwa i interpretowania, czym jest sztuka i jaką rolę odgrywa w naszym życiu, ale przede wszystkim do takiego zanurzenia się w przestrzeni muzeum. Jest to zaproszenie do spędzenia czasu z samym sobą. W tej sali, w sali senatorskiej, będzie absolutnie wyjątkowa, magiczna atmosfera, która sprawi, że odwiedzający wystawę wyjdą zupełnie innym poczuciem tego, co możliwe jest w Zamku Królewskim i jak na różne sposoby można pokazywać sztukę współczesną.
Jestem przekonana, że Magdalena Abakanowicz byłaby zachwycona, mogąc przeprowadzić taką interwencję. I na koniec jeszcze chciałabym zapytać o ten pokaz kolekcji sztuki współczesnej, nowoczesnej w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. To też jest bardzo nieoczywisty temat, a wiadomo, że ta kolekcja powstaje od wielu lat. Jaki charakter będzie miała wystawa?
Chcemy zaskoczyć naszych odbiorców i pokazać to, co do tej pory było ukryte w magazynach, to, co znajdowało się w biurach muzealników, którzy na co dzień mieli te obrazy.
To są normalne rzeczy właśnie w muzeach.
Te obrazy właściwie, można powiedzieć, pod nosem albo za plecami czasami. Pokazujemy je...
Tak to podkreślam, bo może to takim osobom pracującym w fabryce nie wydaje się to oczywiste, ale po prostu w muzeach jest mnóstwo dzieł sztuki i nie wszystkie wiszą w magazynach i na wystawach. Tak. W gabinetach też się zdarzają.
A nasza kolekcja sztuki współczesnej i nowoczesnej rozszerza się, a więc chcemy pokazać zarówno początki tego kolekcjonowania sztuki nowoczesnej, jak i to, co znalazło się w zbiorach w ostatnich latach. A więc nawiązujemy do tego, co zainicjował profesor Szablowski, który dążył do stworzenia kolekcji sztuki nowoczesnej, który zorganizował konkurs Malarstwo w sztuce współczesnej, a później grafika w sztuce współczesnej, ale właśnie te przedstawienia i malarstwa, i grafiki to przedstawienia Zamku Królewskiego na Wawelu. Ale to również opowieść o projektowaniu wnętrz wawelskich, o projektowaniu wystaw, które teraz są już stałymi wystawami. To opowieść o tym, jak ten Wawel był postrzegany przez współczesnych twórców już od lat 60. XX wieku.
W której z kolei przestrzeni wawelskiej ją zobaczymy?
Ta wystawa będzie prezentowana na parterze zamku i zajmie całą dolną część naszych ekspozycji. A więc zupełnie nowe odkrycie, zupełnie nowe doświadczenie. Myślę, że już jesienią wyjątkowa trasa. Zaczynamy od, a może by coś innego, przejście przez kolejne piętra pomiędzy tym Roman Opałka i wielki finał Magdalena Abakanowicz. Myślę, że coś, co każdy powinien przeżyć. Poznać równocześnie sztukę dawną, jak i współczesną podczas jednej wizyty na Wawelu.
Dziękuję za spotkanie. Dr Bogumiła Wiśniewska z Zamku Królewskiego na Wawelu była moją i Państwa gościnią.
Bardzo dziękuję.